Upadek całych sektorów gospodarki, masowe bankructwa firm, zapaść systemu opieki zdrowotnej, rosnące bezrobocie, niepewność jutra. Katastroficzne skutki pandemii dotknęły każdy kraj, ale to, co dla jednych jest tragedią, która zabrała im najbliższych, zabrała miejsca pracy, dla innych staje się okazją, by narzucać niebezpieczne projekty. O tym dzisiaj pisze nasz dziennik w magazynie Nowy Reset, Stary Układ. Widzimy, jak na ruinach świata, który zniszczyła pandemia, rewolucjoniści chcą zbudować własny porządek społeczno-gospodarczy. Zewsząd słychać hasła: nowa normalność, nowy ład, nowy reset. Z nami jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Pan profesor zabiera głos dzisiaj w sprawie tego nowego resetu, mówiąc, że pod hasłem budowy lepszego świata forsuje się lewicową ideologię. Jak to jest z tym resetem i nowym wspaniałym światem?
No tak, nowy wspaniały świat, ale zupełnie stara rewolucyjna agenda. Ja zwracam uwagę w tym tekście, o którym ojciec wspomniał w naszym dzienniku dzisiejszym wydaniu, że właściwie to, co ukrywa się pod tym chwytliwym hasłem nowej normalności czy wielkiego resetu, to jest, no można powiedzieć, powrót do haseł, do agendy takiej radykalnej inżynierii kulturowej i społecznej, która była obecna przed pandemią. No więc to, co się w skrócie nazywa ideologią globalizacja, można nawet powiedzieć hiperglobalizacji, czyli globalizacji do potęgi entej. Wszystkie te tak zwane sojusze klimatyczne, no chociaż wystarczy wyjrzeć za okno albo przejść się ulicami naszych miast, żeby na własnej skórze poczuć, że teoria o ociepleniu klimatu to nie do końca jest, ma pokrycie w rzeczywistości. I to wszystko już było. I teraz ta rzeczywistość pandemiczna jest wykorzystywana przez różnych, no właśnie, takich czy innych globalistów, którym od dziesiątków lat marzy się ustanowienie jakiejś formy rządu światowego, rządu globalnego w oparciu o jakąś globalną ideologię. Mówią o właśnie tak zwanym wielkim resecie. A de facto to jest właściwie wielkie unieważnienie. A czego unieważnienie? No unieważnienie, no można powiedzieć, tych, no przykro to stwierdzić, ale jednak tak jest, resztek cywilizacji chrześcijańskiej. To znaczy, zwróćmy uwagę na przykład, że w szczycie pandemii właśnie ci wszyscy zwolennicy takiego czy innego resetu popandemicznego na przykład uważali, że nie można z powodu obciążeń służby zdrowia opieką nad chorymi na COVID ograniczać jednocześnie tak zwanych, uwaga, praw reprodukcyjnych, czyli praw do nieograniczonego zabijania nienarodzonych dzieci, ponieważ no, by to było właśnie naruszeniem tego nowego katalogu praw człowieka, który jest opracowywany przez tych ideologów globalizacji. Przed tym wszystkim, zwróćmy uwagę, i to trzeba przypominać, przestrzegał 30 lat temu święty Jan Paweł II w swojej encyklice Centesimus Annus, wielka społeczna encyklika Ojca Świętego, w której on zwracał uwagę, że te wszystkie modne teorie, już wtedy one przecież zaczęły kursować, chociażby o końcu historii, prawda, o tym, że nie ma innej alternatywy tylko przed człowiekiem po upadku muru berlińskiego, po końcu zimnej wojny, niż tylko liberalna demokracja modelu zachodniego, prawda? I Ojciec Święty przed tym przestrzegał i zwracał uwagę, że na konieczność chociażby właśnie właściwego ułożenia praw człowieka, najważniejsze jest prawo do prawdy, prawo do życia, to, co zupełnie znika w tej ideologii globalistycznej, która właśnie ukrywa się dzisiaj pod takim hasłem wielkiego resetu, no bo zwróćmy uwagę, że to jest oczywiście też bardzo inteligentna propaganda, czyli wszyscy ci, co zajmują się, a całe sztaby ludzi się zajmują tak zwanym oddziaływaniem na opinię publiczną, socjotechniką, czyli krótko mówiąc propagandą, uważają, no wiedzą doskonale, że przede wszystkim trzeba grać na emocjach, prawda? Zbudzić jakieś emocje. Najbardziej nośną emocją jest strach. A więc wzbudzamy wśród ludzi strach, no bo on i tak jest obecny z powodu pandemii, ale on jeszcze go wzmacniamy. Ale żeby nie przedobrzyć, żeby ludzie nie popadli w apatię, no to się daje od razu tak zwane rozwiązanie. Tak zwanym rozwiązaniem ma być właśnie ten wielki reset, czy de facto wielkie unieważnienie resztek cywilizacji chrześcijańskiej i tak to się odbywa, żeby no właśnie wzbudzając strach, jednocześnie pokazywać, że no my mamy teraz taką gotowe antidotum, prawda, gotowe lekarstwo, nie tylko szczepionki, ale też mamy w ogóle całą receptę na ułożenie, na stworzenie nowego, lepszego świata. No historia zawsze pokazywała, że próba budowania raju na ziemi kończyła się piekłem 2 milionów.
No właśnie, panie profesorze, a ta pandemia, to wykorzystanie tej choroby koronawirusa, jak to może się przełożyć na to, że ten nowy reset zostanie, bo z jednej strony on może być oczywiście propagowany, ale z drugiej strony jak ta sytuacja, z którą mamy dzisiaj do czynienia, przyczyni się na przyjmowanie tych haseł nowego resetu, tego no, starego porządku w nowym opakowaniu.
No to jest właśnie tak obliczone, ta koincydencja, czyli zbieżność czasowa, prawda? Mamy pandemię i pojawiają się te teorie nowej normalności, wielkiego resetu i tak dalej. Ona też jest w podtekście, jest jak gdyby chęć no, jak w pewnym sensie wymuszenia czy narzucenia odbiorcom przekonania, że jest to teoria nieomylna. To znaczy jest to po prostu stwierdzenie rzeczywistości i inaczej być nie może. Tak jak z taką pewnością głoszono właśnie w pierwszych latach po 1989 roku, że jest koniec historii, że już nie ma żadnych innych alternatyw, to zwróćmy uwagę, że podobne właśnie też taka pewność towarzyszyła też wszystkim tym autorom owej w cudzysłowie transformacji w Polsce po 1989 roku. Nie ma alternatywy, trzeba zamykać, trzeba wyprzedawać, trzeba wpuszczać taki rozbójniczy kapitał, który tylko przejmuje, a nic nie produkuje, no bo nie ma innej drogi, prawda? I jak wiemy, oczywiście inna droga zawsze jest dla osób, które no, posługują się wiarą i rozumem. A tutaj mamy niestety dużo złej wiary, złej woli, można powiedzieć, i taki rozum, który jest przede wszystkim obliczony na własne zyski, niestety. Bo oczywiście na tej pandemii sektory gospodarcze są, które boleśnie to odczuły, ale są także te, które, no, można powiedzieć, w zyskach szybują na poziomie dotychczas nienotowanej. Tak się dziwnie składa, że są to te same sektory, których szefowie na przykład ostatnio występują jako przedziwni bojownicy o wolność słowa. Mówię przedziwni, ponieważ oni tą wolność słowa na przykład pojmują jako banowanie, czyli tak zwane zakazywanie korzystania z różnych serwisów społecznościowych przez ludzi, których oni no, z taką pewnością nie znającą sprzeciwu uważają za radykałów albo no, gorszących opinię publiczną i tak dalej. Więc mamy tutaj do czynienia z taką prawdziwą, takim uchyleniem rąbka tego, czym ma być ten wielki reset, prawda? To znaczy, czym ma polegać, na czym polegać tak zwana wolność mediów, wolność słowa w nowej normalności. Otóż wolność słowa ma polegać na jej coraz mniejszym występowaniu.
Panie profesorze, wspomina pan o wolności słowa. Adam Pieczyński, który przez wiele lat pełnił kierownicze stanowiska w TVN, gościnnie wystąpił na łamach Gazety Wyborczej i pisze między innymi tak. Pisze ten krótki tekst, będąc już poza branżą mediową, nie mam w tej sprawie własnego interesu. Poza tym, który mamy wszyscy, jeśli teraz nie obronimy mediów, to nie miejmy do siebie potem żalu, że następny przystanek w naszej historii będzie nazywał się dyktatura. Nie będzie wielkiej różnicy między Polską a Białorusią, Turcją czy Rosją. I chodzi oczywiście tutaj o podatek od reklam i nie pytam o podatek, bo ani ja, ani pan profesor nie jesteśmy ekonomistami, ale chodzi mi o pewną logikę. Był protest części mediów, były plansze, że tu nie zobaczysz ulubionego programu i tak dalej i przez prawie cały dzień te czarne plansze, kto wchodził na media protestujące, mógł sobie obejrzeć i zapoznać się z listem, który tam był w imieniu wydawców publikowany. Ale właśnie, czy chodzi o wolność słowa tym mediom w pierwszej kolejności, czy też chodzi o to, że po prostu nie chcą dawać pieniędzy, no bronią swojego jakiegoś tam finansowego interesu, co można zrozumieć, tylko czy hasła hasła, które wykorzystują do obrony swojego interesu, no to są hasła, które nie są jakąś zasłoną dymną.
No, tu oczywiście nie chodzi o wolność słowa czy wolność mediów, tylko chodzi o wolność przepływów finansowych z oddziałów lokalnych do centrali. Bo mamy do czynienia, no, drodzy słuchacze, z ubogimi koncernami typu Agora czy typu Discovery. I te ubogie koncerny, no właśnie, jeżeli przejrzeć się im, ich, zwłaszcza tym zagranicznym ubogim koncernom, sprawozdaniom finansowym, to nagle się okaże, że oni tutaj same straty ponoszą i właściwie uprawiają tu działalność charytatywną i tak charytatywnie przyjmują te reklamy i je charytatywnie emitują. No każdy, kto posługuje się zdrowym rozsądkiem, no to wie, że tutaj mamy do czynienia z serialem pod tytułem Hipokryzja na co dzień, seria 31, sezon 31, odcinek któryś tam. No bo tu mamy do czynienia, no właśnie, z zakłamywaniem rzeczywistości. Nie chodzi o wolność mediów, bo zwróćmy uwagę, te same media, które dzisiaj tak wyczerniają swoje ekrany i piszą, że walczą o wolność mediów, te same tytuły, te same media jakoś w ogóle nawet nie widziały w sumie setek tysięcy ludzi, którzy w różnych miastach Polski kiedyś demonstrowali przeciwko dyskryminacji telewizji Trwam. Czy z tych samych, którzy dzisiaj tak walczą o wolność mediów. W ogóle ten temat, na przykład to, że grubo ponad 100 tysięcy ludzi maszerowało w obronie telewizji Trwam w centrum Warszawy, w tych samych mediach, które dzisiaj tak się zaczerniają, jakoś w ogóle nie istniał. Nawet nie opatrywano tego żadnym komentarzem, tylko nie było tematu, prawda? Więc tu mamy do czynienia po prostu z dużą dozą hipokryzji i liczeniem na tym, że na to, że ludzie mają, no, bardzo wybiórczą pamięć. Pewno tak jest w przypadku niektórych, ale my musimy przypominać o tym, że historia rynku i tak zwanego ładu medialnego w Polsce po 1989 roku to jest historia, mówiąc tak delikatnie, daleko posuniętej asymetrii, czyli nierównowagi.
No właśnie, te dwa potężne marsze w Warszawie, ale też 181 innych marszów w Polsce i poza granicami, miliony podpisów, to jakby nie zaprzątało ani łam, ani jakiegoś takiego, jakiejś troski o pluralizm medialny i wolność mediów dla tych, którzy dzisiaj tej wolności w swoim imieniu bronią. A czytam też, panie profesorze, bo co jakiś czas te same media zarzucają to, że na przykład Fundacja Lux Veritatis czy Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej dostają na realizację jakiegoś projektu jakąś kwotę pieniężną. Powtarzam, na realizację konkretnego projektu, z którego trzeba się finansowo rozliczyć. Jeżeli by tak zależało im na tej wolności, no to tak jak każdy inny podmiot, Fundacja Lux Veritatis czy Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, jak każda inna uczelnia zarejestrowana w Polsce, ma prawo ubiegać się o przeprowadzenie różnego rodzaju projektów w konkursach, które są ogłaszane. Tymczasem to jakby od razu jest etykieta: wy nie możecie, musimy was sprawdzać, musimy dokładać jakichś tam jeszcze innych tekstów czy robić materiały prasowe po to, żeby zniechęcać do tego, żeby na was patrzyli normalnie, nie lepiej, ale normalnie.
No i tutaj dochodzimy do sedna rzeczy, bo trzeba zawsze definiować najważniejsze pojęcia, o czym my mówimy. Bo z tego właśnie, z tych faktów, które ojciec przed chwilą przypomniał, czy o których ja też wcześniej mówiłem, wynika wyraźnie, że dla wielu środowisk medialnych, ale też ukrytych za nimi politycznych środowisk, wolność jest rozumiana jako monopol. I każde naruszenie, nawet nie tyle złamanie, ale naruszenie tego monopolu, na przykład informacyjnego, na przykład edukacyjnego, to jest traktowane jako właśnie zagrożenie dla wolności, rozumianej przez nich jako monopol. Zwróćmy uwagę przecież też na to, że to samo jest z pojęciem wolności badań naukowych, wolności nauki. Dochodzimy obecnie, proszę Państwa, jesteśmy w takiej przedziwnej sytuacji, że na przykład konferencja rektorów akademickich szkół w Polsce no, niechętnie przyjęła pakiet wolnościowy przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki obecnie pod tym kierownictwem, który ma wzmocnić gwarancję, uwaga, wolności debaty akademickiej w Polsce. I wydawałoby się, że no, takie gremium skupiające rektorów szkół publicznych wyższych w Polsce no, powinno no, przynajmniej ze zrozumieniem, jeśli nie z radością, przyjąć fakt, że państwowy urząd chce wzmacniać wolność debaty akademickiej w Polsce. A nagle się okazuje, że jest to coś niepokojącego, prawda? I tutaj wychodzą prawdziwe intencje, prawda? Dlatego też na przykład zwróćmy uwagę, sprzeciw, czy takie bardzo negatywne komentarze, jak w pewnym portalu wydawanym przez niemiecko-szwajcarskiego wydawcę, to wczoraj się ukazały, związane z tym, że pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, ośmielił się wpisać na listę czasopism punktowanych, ministerialnych, no czasopisma, no, które takie, no tak do końca nie są naukowe, no bo dlaczego nie są w cudzysłowie do końca naukowe, no bo na przykład stoją na gruncie katolickiej nauki społecznej, prawda, czy przypominają, czy analizują tą katolicką naukę społeczną. I tu mamy do czynienia też no, z tym zjawiskiem właśnie naruszania monopolu, prawda, no bo jeżeli monopol na punktowane miejsca na liście ministerialnej miały czasopisma, które no właśnie bardziej zajmowały się ideologią modną, taką czy inną, a nie nauką, no to było wszystko okej. Natomiast jeżeli teraz do tego grona dochodzą właśnie czasopisma zajmujące się rzetelnie nauką, no ale no właśnie nie ulegające ideologii, nagle się okazuje, że jest to coś niedobrego. I tutaj mamy, to jest takie szersze zjawisko. Zwróćmy uwagę, że no właśnie jak trzecią RP od początku budowano na zasadzie właśnie pewnego monopolu, prawda, że jest wąska grupa ludzi, partyjni reformatorzy i pewna rozsądna, jak mówiono, część opozycji solidarnościowej, oni się dogadali i stworzyli de facto monopol. I każde jego naruszenie jest przyjmowane jako naruszenie wolności.
Dodam tylko, i to informacja z listopada, że grupa Agora w ramach tarczy antykryzysowej otrzymała 13,5 miliona złotych państwowego dofinansowania do wynagrodzeń swoich pracowników. Grupa Agora, więc także gazeta, między innymi Gazeta Wyborcza, dostała od rządu Zjednoczonej Prawicy z tarczy, którą ten rząd przygotował, zaproponował 13,5 miliona złotych dla swoich pracowników.
Czyli od nas wszystkich, ponieważ rząd nie ma pieniędzy poza tymi, które ściąga z podatków. I w związku z tym, drogi ojcze i wszyscy słuchacze, możemy się czuć wzmocnieni w swoim bojowaniu się o wolność słowa, ponieważ dorzuciliśmy się do właśnie ratowania tego ubogiego koncernu, jakim jest Agora.
Tak jest. Bardzo dziękuję. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem.